Literackie spotkania. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dziś będzie o książce Ostatnia wizyta Jacka Ostrowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Od deski do deski w serii Na faktach. To już szósta publikacja owej serii, której celem jest tworzenie przez współczesnych pisarzy powieści, których fabuły oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Autorzy na podstawie dokumentów, doniesień z sal sądowych oraz zeznań, artykułów prasowych i wywiadów tworzą fabularyzowane historie głośnych zbrodni, które popełniono w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Bardzo często są to sprawy do dziś nierozwikłane do końca. Tak jest właśnie w przypadku faktograficznego zaplecza książki Jacka Ostrowskiego Ostatnia wizyta. To historia odwołująca się do wstrząsających wydarzeń z lat 70. Oto na początku czerwca roku 1970 zostaje porwana w Płocku dr Stefania Kamińska, była żołnierka Armii Krajowej, ceniony pediatra. Cała Polska żyje tym porwaniem. Poszukiwania zakrojone są na gigantyczną skalę. Nie dają rezultatów. Nie doprowadzają do odnalezienia lekarki. Prawie rok później, 3 marca 1971 roku, zostaje aresztowany Zygmunt Bielaj, mieszkaniec Konina. Naprawdę nazywa się Iwan Ślesko i jest Ukraińcem. W wyniku pierwszego procesu zostaje skazany, ale w 1978 roku sąd uniewinnia Śleskę od zarzutu zabójstwa. Nie ma ciała, nie ma morderstwa, jak mawiają. W mocy pozostają zarzuty o porwanie i inne przestępstwa sowieckiego agenta, bezlitosnego zabójcy działającego na zlecenie KGB, wcześniej skutecznie wyszkolonego przez NKWD. Zygmunt Bielaj, vel Iwan Ślesko, przesiedział w więzieniu 18 lat. Po odbyciu wyroku mieszkał w domu opieki społecznej. Zmarł wiosną 1993 roku. Pochowano go na koszt państwa. Na pogrzebie był tylko personel z domu opieki. Zwłok dr Stefanii Kamińskiej nigdy nie odnaleziono. Ma w Płocku symboliczny grób. To są fakty, do których miał dostęp autor Ostatniej wizyty Jacek Ostrowski. Stworzył opowieść na podstawie sądowych akt i rozmów z prokuratorem, który kierował śledztwem. W książce Jacka Ostrowskiego akcja rozpoczyna się 7 stycznia 1970 roku. Jest mroźna zima. Zbigniew Pielach wkracza do szpitala, by złożyć wizytę swej żonie Hannie, która próbowała popełnić samobójstwo. I już ta pierwsza scena pokazuje nam sytuację obojga małżonków. On to odpychający, bezczelny typ, który posłuszeństwo wymusza bezwzględną tresurą i zastraszaniem. Ona to wyczerpana psychicznie, przerażona i podporządkowana tyranowi kobieta. Kim jest Zbigniew Pielach? Tego dowiadujemy się w miarę rozwoju akcji. O konstrukcji jego osobowości mówi nam, dawkując skrupulatnie wiadomości, wszechwiedzący narrator. Z jednej strony to, że Pielach jest potworem w ludzkiej skórze, spowodowane jest warunkami, w których przyszło mu żyć. Z drugiej, czynniki zewnętrzne trafiły na podatny grunt cech, które odziedziczył. Ukrainiec, który był świadkiem kanibalizmu w czasach Wielkiego Głodu, potem poddany koszmarnemu, ale skutecznemu szkoleniu NKWD, nie cofnie się przed niczym. Wykona każde zlecenie przyjaciół z KGB. Zabicie człowieka to dla niego przyjemność. Wtedy czuje się potężny. Ma na swoim sumieniu straszne grzechy, które zna tylko jego żona Hanna. W Koninie, gdzie mieszkają, Pielach jest świetnie ustosunkowany. Jego przyjaciółmi są sekretarz partii, komendant milicji i inni zaufani towarzysze. Ludzie się go boją i schodzą mu z drogi. Jest jeden problem. Pielach popada w ogromne długi. Żyje pod wielką presją. Po 13 latach spokoju odzywają się do niego przyjaciele z ZSRR. Major KGB Orłowski zleca mu porwanie lekarki z Płocka, Stanisławy Krzemińskiej. Okazuje się, że to kobieta, w której kiedyś Pielach się zakochał. Tylko przed nią czuł respekt i zrobiłby dla niej wszystko. Teraz to już przeszłość. Trzeba wykonać zadanie. A może da się jeszcze na tym zarobić? Powieść Jacka Ostrowskiego Ostatnia wizyta jest perfekcyjnie skonstruowana. Mimo wielu wątków czytelnik nie gubi żadnego z nich. W miarę rozwoju akcji poznaje coraz lepiej głównego bohatera i jego demony, które przychodzą do niego we śnie. To krzyczące o sprawiedliwość ofiary jego koszmarnych zbrodni. Świetne, sugestywne i psychologicznie dopracowane postaci to ogromna zaleta książki Jacka Ostrowskiego. I dotyczy to zarówno bohaterów pierwszego planu, czyli małżeństwa Pielachów, jak i postaci drugo- i trzecioplanowych. Ostatnia wizyta to studium zbrodni, dokonanej przez zaszczutego przez KGB zwyrodnialca. To także opowieść o strachu i bezwolności, o zgodzie na zło, o bezradności wymiaru sprawiedliwości. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Zwłoki porwanej i torturowanej lekarki nie zostały odnalezione. Tajemnicę tego okrutnego mordu zabrał ze sobą do grobu potworny zabójca. Ostatnia wizyta Jacka Ostrowskiego to także mroczna opowieść o czasach PRL-u, których cień wciąż pada na naszą rzeczywistość. A już za chwilę gościć będziemy autora książki Ostatnia wizyta Jacka Ostrowskiego.
Literackie spotkania w polskim Radiu PIK.
Pan Jacek Ostrowski, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I przede mną leży książka pana autorstwa zatytułowana Ostatnia wizyta. Jestem po lekturze tej książki i bardzo jej panu gratuluję, to po pierwsze. Książka
Dziękuję.
Ukazała się nakładem wydawnictwa Od deski do deski w serii Na faktach. To jest bardzo ważna wiadomość, ponieważ ta seria wymaga od autorów wybranych przez wydawnictwo, aby zagłębiali się w sprawy kryminalne, które bardzo często nie mają swojego rozwiązania. Po takie sprawy też sięgają. Już kilkoro z autorów to zrobiło. Pan też sięgnął po taką sprawę i na podstawie akt sprawy, i zaraz jeszcze dopytam jakich innych źródeł, pan postanowił opisać historię, która zdarzyła się naprawdę, zresztą w pana rodzinnym mieście Płocku. To jest historia zabójstwa, porwania i bestialskiego zabójstwa lekarki Stanisławy Kamińskiej. W książce jest to Stefania Krzemińska. Proszę powiedzieć, jak pan zareagował w ogóle na tę propozycję wydawnictwa i dlaczego wybrał pan sprawę, no rzeczywiście, jak się okazuje, panu bliską, bo jest pan z Płocka, a poza tym znał pan tę lekarkę.
A tu panią zaskoczę.
Tak?
A dlatego, że wydawnictwo, to nie była propozycja ze strony wydawnictwa, ale tym razem było odwrotnie.
Odwrotnie.
To znaczy, wszystko się zaczęło od przeglądania starych rodzinnych albumów. Na jednym ze zdjęć była moja mama razem ze Stefanią Kamińską, lekarzem pediatrą płockim, która zresztą później została porwana przez Bielaja. Ta sprawa nie miała zakończenia i wypadało się tym zająć, coś do tego dopisać. stwierdziłem, no jeżeli ktoś ma to zrobić, to kto? No chyba ja. Znałem ją, leczyłam je, była znajomą, blisko znajomą moich rodziców i ten temat mnie wciągnął. Nie ukrywam, że to było spróbowanie też czegoś innego, bo ja piszę zupełnie innego typu powieści, a to jednak powieść na faktach, plus tego ja do tej pory wydałem 9 książek, gdzie chyba w żadnej nie użyłem brzydkiego słowa, a tu książka jest no, przepełniona wulgaryzmami, ale tego wymagała sytuacja, tego wymagał klimat powieści. I dlatego mówię, trzeba spróbować. Nie można tego dać komuś innemu, bo ja jestem tu tego, ja to czuję, ja czuję ten klimat. Ja miałem 13 lat, kiedy porwano doktor Kamińsko. Pamiętam, przeżywaliśmy wszyscy porwanie, różne plotki, które krążyły wokół tego zdarzenia. Także to była taka bardzo bliska naszej rodzinie sprawa.
Tym trudniej chyba panu było napisać tę książkę. Trudniej czy łatwiej?
Przyszedł mi ten pomysł do głowy, przemyślałem go sobie, wiadomo. Zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat. To nie było proste, w szczególności dla człowieka, który nie pisał tego typu powieści. To był na pewno dla mnie problem, ale ja lubię wyzwania, nie ukrywam, lubię wyzwania, dla mnie to po prostu od razu mnie to nakręciło, ja już spać po nosach nie mogłem, bo to było coś dla mnie naprawdę tak ekscytującego, jako pisarza. No i przede wszystkim postanowiłem jakoś dotrzeć do jakichś materiałów, tu trochę też nie bardzo wiedziałem jak, no niemniej szczęście mi sprzyjało, dotarłem do akt sądowych, dotarłem do prokuratora, który prowadził sprawę, długo z nim rozmawiałem, przyjrzałem dokładnie wszystkie materiały, jakie w ogóle się pojawiły na ten temat, czytałem różne publikacje. Nawet sięgnąłem do gazet, chociaż w gazetach było dużo przekłamań i na gazetach się w ogóle nie opierałem. Chciałem przedstawić tę sprawę po swojemu. I poszedłem nie tym tropem, który był wcześniej ustalony, bo największą zagadką tej, dwie zagadki były przy tej zbrodni. Jedna zagadka to była dlaczego porwał, a drugie co się stało z dr Kamińską. Oficjalne wersje były takie, że nie ustalono co się stało, a porwał dla okupu. Ja poszedłem innym tropem zupełnie, odkryłem inne rzeczy, sięgnąłem do dowodu, które nie były uznane w śledztwie. I rozpocząłem swoją przygodę z pisaniem tej książki.
Czyli tej właściwie powieści. Zrobił pan swoje śledztwo.
Ja zrobiłem swoje śledztwo, tak. Zupełnie inne. Przy czym oczywiście miałem pewne hipotezy, tu już sobie pewne rzeczy ustaliłem i szukałem na to w aktach też potwierdzeń. I byłem zaskoczony, bo tych potwierdzeń było dużo i tak naprawdę prawie uwierzyłem w moją wersję. Teraz była ciekawa sprawa, no bo nie znałem osobiście zabójcy. Tu była sprawa stworzenia odpowiedniego klimatu powieści, bo ja mówię, w mojej książce to nie jest Bielaj, to nie jest jego żona. W mojej książce jest Pielach. To są postaci, które ja sam stworzyłem. Pielach. Przypisałem mu cechy, wszystkie cechy, które stwierdziłem u Bielaja. Mało tego, oczywiście ubarwiłem, ukoloryzowałem, stworzyłem z niego potwora. Czy był potworem? Wszystko wskazuje na to, że był potworem, ale ja go, mówię, nie znałem. W każdym razie chodziło mi o to, żeby pokazać człowieka, to jest ciekawy klimat, bo tu się spotykają w sumie trzy, nawet bym powiedział cztery osoby w tej książce. Jest kat, ofiara, żona kata, jest jeszcze ojciec żony kata, który jest niemym świadkiem tego, co się dzieje. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo kat, chodziło mi o to uderzenie, że spotkanie w postaci Pielacha zawarłem wszystko, co najgorsze. To jest postać skrajnie zła. To jest, bym powiedział, symbol zła. Uderzenie z symbolem dobra, którym była ofiara. A oprócz tego jest żona, mówię, żona kata, która jest osobą na pograniczu. To jest bardzo skomplikowana osobowość. Ja starałem się jak najlepiej ją przedstawić, bo uważam, że to była każda z tych postaci właściwie była w pewien sposób postacią tragiczną. Bo Pielach jest wypalonym, zniszczonym, takim już wątpiącym we wszystko agentem, byłym agentem NKWD, któremu się już wszystko powaliło.
Bankrutem,
kompletnym bankrutem. Do którego jeszcze zgłaszają się mocodawcy z KGB i jeszcze żądają niego dodatkowego zadania za friko, a on nie ma w ogóle ochoty tego wykonywać, bo on z własnych problemów ma mnóstwo. Z drugiej strony jest lekarz, pediatra. Cały płot kochał dr Kamińsko, czyli tutaj Krzemińsko. Cały płot kochał. To była osoba wielkiej dobroci. Ona jako jedyny pediatra jeździł do dzieci na wieś, pomagał, starał się. To osoba z piękną przeszłością okupacyjną. Była w AK, walczyła w powstaniu warszawskim. Naprawdę szlachetna postać. I tu jest zderzenie dobra ze złem. A oprócz tego mówię, tutaj jeszcze jest to tło
rodziny. Te postaci
rodzinne.
Dodatkowe, za chwilę do nich przejdziemy. No właśnie, i pytanie jest takie, na ile pan wykorzystał swoją wyobraźnię w tworzeniu tej książki, a na ile jest ona bliska faktom? Bo tak jak pan powiedział, włożył pan w te fikcyjne postaci, które mają inne nazwiska, imiona i tak dalej, tożsamość, ale czy ta tożsamość jest bliska tym tożsamościom, które spotkał pan w aktach sprawy, czy daleka?
I tak, i nie. i taki nie. Dlaczego i taki nie?
Najciekawszą to jest postacią problem pisarza w takim momencie, pisząc taki gatunek książki, prawda?
Zgadza się, ale jeśli chodzi o Pielacha, ciężko znaleźć naprawdę w aktach coś dobrego o nim. Ja oczywiście to ukoloryzowałem, ja chciałem podkreślić to jego złoto, obdzieranie kotów ze skóry, zabijanie królików i tak dalej. Takimi małymi nawet, takie jest ciekawe zdanie, zacytuję z własną książkę, to trochę może brzmi śmiesznie, ale co, gryzie się sumienie? Sumienie? Co to jest sumienie? Chciałem podkreślić to, że on nie ma żadnych wyrzutów, dla niego zabić to, potrzebuje pieniędzy, to zabija.
To jest przyjemność, on przecież o tym mówi, tak, że on czuje przyjemność tak, wtedy, kiedy tak, zabija.
Tak. I Pielach taki jest. I Bielaj też taki był. To są bardzo zbliżone.
No książce,
mówię, pisarz używa pewnych chwytów, bym powiedział, też literackich, żeby podkreślić pewne tak aspekty, pewne też cechy charakterystyczne człowieka. Mówię, akta to jest takie zimne, suche, a tutaj to chodzi o to, żeby czytelnik, czytając książkę, żeby czytelnik czuł to, żeby czuł ten klimat, żeby naprawdę zobaczył to całe zło, takie kapiące z niego. Nie, bo co innego jest zupełnie czytanie akt.
Pisze pan w swojej książce o tym, że główny bohater, czyli Zbigniew Pielach, znał wcześniej panią doktor i że w młodości, no w młodości już to nie był taki młody, ale wtedy, kiedy przybył tu do Polski w latach 40., to był 44., jako lejtnant ze Związku Radzieckiego, no tutaj wcielony do polskiej armii. I wtedy jest taka scena, którą tutaj pan powołuje do życia w książce, kiedy on spotkał panią doktor i się w niej jakby zakochał. To była jedyna kobieta, która respekt w nim budziła i mogłaby żądać od niego wiele. Wtedy.
Ja powiem.
Czy są jakiekolwiek ślady w śledztwie, że mogli się znać?
Tak, tak. Książka się zaczyna od próby samobójczej, prawda?
Żony Pielacha.
Faktycznie, ta próba samobójcza miała miejsce i dokładnie tego samego dnia, który jest podany w książce. Wszystkie daty w książce są zgodne. Ja się bardzo trzymałem kurczowo faktu, bo chciałem, żeby ta książka była naprawdę, naprawdę książką na faktach. Żebym nie, za bardzo nie odpłynął, chociaż nie ukrywam, że korciło mnie, bo niech pani zwróci uwagę, że on nie pije, nie pali, prawda?
Tak.
Dla pisarza to jest super sprawa jeszcze napisać o tym takim upadłym agencie, który chodzi pijany, awanturuje się, prawda, trzeźwieje, ma kaca i tak dalej. Super, to jest super dla pisarza. Ale ja trzymałem się faktów. Nawet wydawca mówi, no ale panie Jacku, no ale nie pił. Nie pił. I właśnie chodziło o takie, tu z jednej strony chodziło, żeby się trzymać faktów, a z drugiej strony, gdzie mogłem, starałem się
rozwijał
to rozwijać.
Ale oni się znali jednak, tak?
Tak, faktycznie. Kamińska, mówię o postaci autentycznej, Kamińska razem z przyjaciółką dr Chrostowską, to były takie dwie przyjaciółki, w 45 roku dostały powołanie do służby pomocniczej. Pojechały do Warszawy, ale okazało się, że właśnie dr Chrostowska, jej przyjaciółka, znała tego pułkownika i załatwiła, że zostały z tego zwolnione. I
tam
faktycznie
spotkała.
Bielaj odwiózł je do Płocka. No tu odnośnie tej, jak książce opisałem, tej jego nieśmiałości i tak dalej, no to już są moje, bym powiedział. No,
mogło tak być, nie
mogło
musiało.
Mogło tak być, a to
no właśnie, teraz może skupmy się, bo jest wiele aspektów, o których chciałabym porozmawiać tak z panem. Skupmy się właśnie może na postaciach, jak już jesteśmy przy nich. Postaci są przez pana niezwykle sugestywnie namalowane i wyposażył je pan w wiele niesamowitych cech, ale nie są one tak bardzo jednoznaczne, jakby się mogło wydawać w takiej sprawie, bo nawet, takie mam odczucie, bo nawet ten potwór, główny bohater, morderca, koszmarny człowiek, który ma na sumieniu zresztą wiele innych ofiar, które przychodzą do niego we śnie i mordują go jakby w tym śnie, dręczą i on się budzi zlany potem. Ale nawet jego, który oczywiście jest człowiekiem potwornym, złym, okropnym, nie tyle pan broni, co jednak próbuje pokazać, jak wiele złego jest w nim samym, ale jak wiele złego on doświadczył w zawirowaniach historycznych, że też miał predyspozycję jak gdyby do stania się coraz gorszym. Pisze pan o tym, że był świadkiem, bo to przecież Ukrainiec, głodu wielkiego na Ukrainie, kanibalizmu tak, i tak dalej. Rodzina, fatalna sytuacja, no to też jakby ma wpływ i miałam przez moment takie wrażenie, że nie tyle chce pan go bronić, ale chce pan pokazać jednak, że to nie jest takie proste być złym, że to też są momenty w życiu człowieka, które no, popychają go jeszcze bardziej w to zło.
Znaczy w ogóle tworzeniem postaci Pielacha to była taka ciekawa sprawa pod tym względem, że no, ciężko było mi się wczuć bohatera, a no niemniej, ponieważ on miał takie zapędy literackie, prawda, i to jest fakt, chciał pisać książki, pisał różne opowiadania, zresztą był dziennikarzem, kupiłem maszynę do pisania, identyczną, jaką
Mercedes.
Posiadał, tak jest, marki Mercedes, mało tego, kupiłem siekierę i chciałem po prostu w jakiś sposób wczuć się w klimat. Chciałem jak najbardziej oddać, nie dało rady się wczuć, mówię od razu, bo to było niemożliwe, ale chociaż częściowo jakoś się wczuć w tę postać, ale to naprawdę no, ciężko by było. Mimo, że jestem chyba jedyną osobą, która darzy sympatię Bielaja, no ale z drugiej strony to jest postać, którą ja stworzyłem, więc ja jestem nie tyle do jego czynów tak nastawiony pozytywnie, co do tego, że stwierdziłem, że udało mi się go przedstawić w miarę wiarygodnie. A oczywiście uwarunkowania, czyli wychowanie, uwarunkowania w dzieciństwie, jakie tam, w jakim on miał styczność, kształtują człowieka, tak, no to jest stwierdzone, to tak jak w tej chwili słyszymy w Afryce, dzieciom się daje kałasznikowy do rąk, ćwiczy się na zabójców, prawda, dziecko jest łatwo ukształtować odpowiednio, on wyrastał, no trzeba to powiedzieć, w trudnych warunkach, później była rzeź wołyńska, prawda, były te nastroje Ukraińców antypolskie, więc to wszystko razem, plus tego szkolenie, mówię, no jednak te szkolenia w NKWD też mu wyprały mózg, to wszystko miało wpływ. To miało wpływ. Może ten człowiek, gdyby wyrastał w innych warunkach, w normalnej rodzinie, bo naprawdę miał aspiracje literackie i naprawdę on był bardzo twardym, ale jednocześnie był człowiekiem ambitnym. Bo kiedy on przyjechał do Polski, on ledwo mówił po polsku. Zaciągał strasznie. On kupował podręczniki, on trenował. On oczywiście wymowy nie zmienił, bo to jest ciężko, ale pisał prawidłowo. Ja widziałem jego listy. Także człowiek uzdolniony, że może gdyby były inne uwarunkowania w tym momencie, historyczne, bo to też jest ważne, historyczne i całościowe, gdyby tej wojny nie było okropnej, tego głodu, bardzo możliwe, że on by nigdy się nie posunął do pierwszego zabójstwa, bo zawsze to jest tak, że pierwsze zabójstwo, a później już jest to łatwiej. Tak?
I mamy z drugiej strony żonę Pielacha, czyli tak. Hannę, tak. No, która jest też kolejną jego ofiarą. Powiedziałabym, że ofiarą może najbardziej dramatyczną, ponieważ ona zatraca kompletnie siebie, ona ze strachu przed nim, a potem już ze strachu przed wszystkim, przed odkryciem jego życia, bo ona wszystko wie o nim, to jest też koszmarny bagaż, który ona ma, staje się współudziałowczynią tej zbrodni, ale też i jego grzechów. A przecież chce sobie z sobą skończyć w pewnym momencie, bo już nie może tego znieść. Jeszcze są dzieci, które mają wspólnie i których on też w ogóle nie szanuje, to delikatnie powiedziane, traktuje ich potwornie, ale dba o ich wykształcenie.
Tak.
No i teraz ta pułapka tej nieszczęsnej kobiety, druga niezwykła postać, którą pan tutaj stworzył, bardzo też przekonująca. No i tak jak pan powiedział, postać ojca uwięzionego, chorego w tym domu. Kolejna postać, ale też te wszystkie postaci drugoplanowe są niezwykle ciekawie skonstruowane. Pokazują również specyfikę i tych warunków, i tych czasów, w których pan tę powieść umieszcza. No zresztą czasów, w których rzeczywiście, tak jak pan mówi, co do dnia wydarzyły się te tragiczne sytuacje.
Tak, znaczy ja tu uważam, że Pielachowa nie była ofiarą męża. Ona była ofiarą złego wyboru życiowego. Dlaczego? Ona się z nim związała, będąc młodą dziewczyną. On się podobał kobietom, to jest fakt. Był człowiekiem takim energicznym, przystojny ponoć nie był, no bo nie był za wysoki. No niemniej podobał. Coś w sobie miał, co kobiety przyciągało. Wybrał ją i to był jej błąd największy, ponieważ na początku była wielka miłość. Pomogła mu zresztą ukryć ślady pierwszej zbrodni w Szczecinie, prawda, w 1947 roku, gdzie zatłukł siekierą swoją koleżankę z wojska. A później, po latach, miłość prysła i został mąż drań w domu. Od tego się nie mogła w żaden sposób uwolnić. Choćby z tego względu, że w tamtych czasach, no lata 60. powiedzmy, no bo historia wiadomo ma swoje zakończenie w 71 roku. W tamtych latach rozwódka to gorzej niż latacznica. To było takie ogólnie, się tak ogólnie mówiło.
No dodajmy, że ona była bardzo wierząca, ona, i uważała, że to jest w ogóle niedopuszczalne.
Ona była kobietą wierzącą, a plus tego ona przed nim by nie mogła uciec. To był człowiek usytuowany dobrze, więc ona musiała w tym związku tkwić. Właśnie na tych spotkaniach autorskich czytelnicy się też pytają, no przecież mogła uciec przed nim, coś zrobić. A ja powiedziałam, tak pani uważa, a ciekawe, co by pani zrobiła na jej miejscu. Bo ja uważam, żeby pani nic więcej nie zrobiła. To nie było takie proste. W książce jest pokazane, że ona jest taka scena, że ona raz przełamała się, poszła, złożyła zawiadomienie na niego.
On już zanim ona
wróciła
wiedział.
Do domu, to on już wiedział i dostała od razu OPR. Przypuszczanie, mi się wydaje, że tutaj było, jej rola jest naprawdę, to jest tragiczna, bym powiedział, postać z tego powodu, że były dzieci, które ona kochała. Dzieci potrzebowały rodziców, wiedziała, jaki jest ojciec, więc potrzebowały chociaż matki, prawda? Te dzieci jednak były wykształcone, skończyły studia, więc dostały wyższe wykształcenie. To też kosztowało, prawda? I kosztowało i pieniędzy, i zachodu. Musiała w tym domu jednak to pieczę czuwać nad to, tym rozwojem sytuacji. Straszna była jej rola, okropna. I dlatego ja uważam, że to byłoby niesprawiedliwe nie pochylić się nad jej naprawdę losem, bo to był człowiek, to była postać tragiczna. Strasznie, naprawdę tragiczna postać. Bo przebywanie z takim draniem, zabójcą wielokrotnym, bo to był zabójca, prawda, wielokrotny, ona wiedziała jego grzeszkę, wiedziała na co go stać, wiedziała nawet, że ryzykuje, mieszkając razem z nim. Bo on przyznał się zresztą w więzieniu jednemu z więźniów, czy ona o tym wiedziała, trudno mi powiedzieć, ale że przyczynił się do odejścia
śmierci
z tego świata
matki.
Teściowej. Mm-hmm. Teściowej. Więc on mógł wszystko zrobić. I naprawdę to był bardzo niebezpieczny typ. I życie z takim typem pod jednym dachem przez tyle lat, 25 lat, to naprawdę był wyczyn. I w tamtych czasach mało ludzi popełniało samobójstwo. Tak jak w Hitchcocku, moja książka się zaczyna od trzęsienia ziemi, prawda? Tej sceny mocnej, a później jest coraz gorzej. Tak uważam, że nawet posunąć się do takiego czynu, to była wielka odwaga. To była wielka odwaga, naprawdę. To były inne czasy, inni ludzie, inna mentalność, inna psychika. To było zupełnie inne czasy. Ja coś pani powiem, bo odnośnie tej sceny, prawda, z tym kotem, tak. Na przykład. No, oczywiście to są sceny wymyślone przez autora, ale do czego zmierzam? W tamtych czasach to nie było nic jakiegoś wyjątkowego. Ja sam znam takich ludzi, którzy obdzierali koty ze skóry, ponieważ futerko z kota podobno pomagało na choroby nerek. W dzisiejszych
czyli
czasach
to było społecznie akceptowane.
Pewne rzeczy były społecznie akceptowalne. Dużo rzeczy było, które... I dlatego ja obserwuję reakcje czytelników na tą książkę, bo to jest ciekawe. I reakcje czytelników są właśnie dla mnie raz szokujące. Mówię, Boże, faktycznie ci ludzie nie znają tych czasów, nie pamiętają, bo to były pewne rzeczy były akceptowalne, naprawdę. I kradzież farby do pomalowania, przecież kradziono farby, prawda? Kupowali wszyscy. No taka prawda. Kradziono papę, też każdy kradziono kupował, bo papy w sklepie nie było. Jak chciał położyć nową papę, musiał kupić od złodzieja. To były takie czasy. One były trudne. Dlatego mówię, udało mi się, wydaje, stworzyć bardzo wiarygodną historię i to, ten klimat otworzyć, ponieważ ja w tym klimacie żyłem i było mi łatwo. Ja na przykład nie potrafiłbym, tak jak z całym szacunkiem pan Łukasz Orbitowski w innej duszy, o blokowiskach. Bo ja blokowiski nie znam. Ja bym nie potrafił. Ja bym się tego
Łukasz
nie podjął.
Łukasz Orbitowski napisał książkę też, która się dzieje w Bydgoszczy. To była
tak, ale mówię, ale chodzi o blokowisko. Tak. Ja bym nie był w stanie napisać książki o blokowisku, bo ja w blokowisku nie wyrosłem. Ja nie czuję tego klimatu i wiem, że by to było coś koszmarnego.
Do rozmowy z Jackiem Ostrowskim powrócimy za chwilę.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Just a woman up the street, like any mother you may know. To me, she is the one who had it planned to lead us all to Wonderland. She always wanted us to go. She said, don't ever be lonely.
Przypominam, że bohaterem dzisiejszego wydania Literackich Spotkań jest autor książki Ostatnia wizyta, Jacek Ostrowski. Wróćmy teraz jeszcze do innych aspektów pana książki, to znaczy do jej konstrukcji i odsłaniania przed czytelnikiem tajemnic różnych. Pan bardzo to udatnie zrobił, tworząc fabułę, która się dzieje z dnia na dzień, a jednak w tym ciągu fabularnym jest drugi ciąg, który nawiązuje do przeszłości, w którym te ciągu poznajemy jakby przez różne sposoby przeszłość bohatera, poprzez jego sny, poprzez jakieś jego rozmyślania, gdzie to pan wszystko wkłada w akcję, która dosyć szybko przebiega. I nie mamy w tym momencie poczucia, że to są jakieś wywody zwalniające akcję, tylko one gdzieś między wierszami te wszystkie informacje się przemycają i my już jesteśmy bogatsi i coraz bardziej poznajemy tego bohatera, łącznie z narastaniem wydarzeń.
Starałem się unikać tego, czego nie lubię u innych. Nieraz. To są rzeczy, które są ważne, te książki, no niemniej nie są najważniejsze, chociaż bardzo ważne, ale chodziło o to, żeby je podać mimochodem.
No więc właśnie, mimochodem. To się udało.
Tak jak nie przyzwyciła pani uwagę, kilka osób zwróciło na to uwagę, że jest jedna scena, z której jestem bardzo dumny, powiem, jako autor. Dlaczego? Nie wiedziałem w pierwszej chwili, zastanawiałem się, jak podejść do tematu samego zabójstwa dr Krzemińskiej, samego szacunku dla ofiary. Chodziło mi o to, żeby, uważałem, że to byłby kompletny brak szacunku opisać egzekucję. To byłoby straszne, ja uważałem. I dlatego zrobiłem pewien myk. Czytelnik wie, co się działo, ale mimo wszystko ten szacunek dla ofiary
został.
Ale
nie jest to napisane wprost.
Nie jest napisane wprost. Chociaż każdy wie na 100%, że tak było, co zrobił, ale nie ma tej sceny. Ta scena jest, bym powiedział, mimochodem, jakby z boku.
Za zamkniętymi drzwiami.
I jestem z tej sceny bardzo dumny, bo uważałem, że nie wiedziałem w pierwszej chwili, jak podejść, jak to rozgryźć i tak się zastanawiałem długo nawet. Myślałem, mówię, no trzeba zachować pewną, tak jak starałem się okazywać ten szacunek tej ofierze, prawda, no bo to
ale jest z drugiej strony postać. Konsekwentnie musi pan też prowadzić wątek kata, czyli no
tak,
w tym momencie
tak.
On
taki bym
prowadzi
powiedział.
Do tego, co zrobi, przecież tak. Wiadomo, dosyć szybko się domyślamy, że on no ją, przepraszam za wyrażenie, zlikwiduje i to w sposób taki, jaki wcześniej już ma na myśli.
No niemniej jest zakończenie zaskakujące, prawda, w książce. To powiedziałem, że w każdej mojej książce musi być zaskakujące zakończenie, że mimo, że sprawa była znana, zakończenie jest zaskakujące. Samo zakończenie. Ja zawsze mówię, we wszystkich swoich powieściach uwielbiam coś takiego, że po prostu każdego zamuruję na samym końcu i mówię, musi być taki ten moment i zastanawiam się, co zrobić, żeby i w tej książce było coś innego, coś takiego zaskakującego, kiedy wszyscy i tak wszystko wiedzą już. Wystarczyło otworzyć internet, klepać, prawda, Biela i Iwan Ślesko. Wyskakiwało 1000 informacji.
No bo się morderca być. Rzeczywiście nazywał się Iwan Ślesko,
tak.
Ukrainiec.
Tak.
To było jego prawdziwe nazwisko. Mówi pan o tym, że już odbył spotkania w Płocku, czyli w mieście, w którym no szczególnie ta historia jest żywa. Czy kiedykolwiek miał pan styczność z rodziną Bielaja? Czy dzieci jego jakoś, nie wiem, przeczytały tę książkę? Nie wie pan tego?
Powiem pani tak. Oczywiście teoretycznie mogłem dotrzeć do rodziny. Nie chciałem, chcę uszanować ich prywatność, no bo to jest dla nich straszna trauma i ja im bardzo współczuję. Nie, kategorycznie nie.
Bo ich nie było na pogrzebie.
Nie było ich na pogrzebie Bielaja, Kata. Tak, nie było. Ale...
Bo on wyszedł z więzienia i po prostu sobie w domu...
Po 18 latach więzienia, nie w domu, on w domu opieki społecznej. Tak, zmarł w 93 roku. Uważałem, że trzeba uszanować naprawdę ich uczucia, bo naprawdę nie chciałbym być na ich miejscu. To była straszna tragedia dla nich też. Ja mówię właśnie, dlatego w tej książce chciałem przedstawić tragedię, że to nie jest tragedia tylko Bielaja, to jest tragedia wielu ludzi, prawda? Całej rodziny. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest właściwie, ta książka nie powinna się nazywać, nie powinna mieć tytułu
Ostatnia wizyta,
tylko dom zły, prawda? No bo tam się rzeczy straszne naprawdę działy, straszne rzeczy. No oczywiście, czy doktor Kamińska była 3 tygodnie, przebywała u niego w domu, no trudno powiedzieć, ale według dowodów, które faktycznie były w śledztwie, tylko zostały przez sąd odrzucone. Już nie chcę się rozwodzić dlaczego. W każdym razie przypuszczanie była. Przebywała przez te 3 tygodnie. Wszystko na to wskazuje.
Czyli on ją tam tak jak w książce więził i torturował.
Tak.
Ostatnia wizyta to po prostu ostatnia wizyta pani doktor Kamińskiej, która po prostu zgodziła się pojechać tym trabantem nieszczęsnym.
Nie odmawiała. Ona nie odmawiała pacjenta, to był dobry człowiek.
Bohaterem negatywnym, który tak ją podszedł, bo jakoś musiał, żeby ją porwać.
Już w tym momencie też mogę wrócić do pewnej kwestii, właśnie kwestii tej okupu, o której mówiłem. Dlaczego uważam, że to nie była kwestia okupu, tylko że to było porwanie na zlecenie.
A przy okazji on chciał jeszcze coś ugrać.
Dlatego, że logistycznie to było bez sensu w ogóle. Ja znam tę trasę bardzo dobrze. Często ja z rodzicami jeździłem do Poznania, do Swarzędza, więc naprawdę świetnie znałem i tam były bardzo gęsto posterunki milicji, było sprawdzanie samochodów. To było szaleństwo, to było prawdziwe szaleństwo porwać dla okupu, tym bardziej, że w Swarzędzu byli bardzo bogaci stolarze. Dla nich 300 tysięcy to było nic, więc oni może bardzo możliwe, żeby nawet na milicję nie zgłosili, by zapłacili bez mrugnięcia okiem. A on porwał ją celowo, żeby ją też zabić, no bo on się nie krył ze swoją twarzą, prawda? Więc wiadomo było, że ona żywa z tego nie wyjdzie. To od razu było wiadome. A jeżeli faktycznie 3 tygodnie przetrzymywał ją, to jaki był sens przetrzymania 3 tygodnie, żeby później ją zabić? To się kupy nie trzymały. To musiało chodzić o jakieś informacje. A ona miała jednak dużo wiedzy. Miała na temat tworzenia się teraz wtedy struktur, prawda, Armii Krajowej w czasie wojny, ale później tych struktur opozycji w PRL-u w latach koniec lat 60. Jej męża, kuzyn to ksiądz Niedzielak, słynna postać, który w 89 roku został skrytobójczo zamordowany, prawda? Więc on też współdziałał z opozycją w Polsce, później z KOR-em i tak dalej. No wiadomo, że tu nie będę rozszerzał tego. W każdym razie to mogło być przyczyną. Jej przeszłość po prostu wojenna mogła być przyczyną jej śmierci.
Ona ma symboliczny grób w Płocku.
Ma symboliczny grób w Płocku.
Bo nigdy jej zwłok nie odnaleziono. No w pana książce nie powiemy, nie odkryjemy wszystkich kart, no ale jest oczywiście opisane, w jaki sposób morderca pozbył się zwłok.
To jest całkiem możliwe, całkiem realne. I do tego się przyznał też więzieniu, jednemu ze współwięźniów się przyznał w chwili szczerości, że to zrobił z tymi zwłokami. Raczej tak było. No, wersja oficjalna była, że spalono zwłoki w piecu centralnego ogrzewania. No, ja uważam, że w lecie, kiedy wszyscy śpią przy otwartych oknach w osiedlu domków jednorodzinnych, no, spalenie zwłok to po prostu było rzecz nierealna. Ale jeszcze chciałbym wrócić do Hanki.
Do żony.
To jest ciekawa sprawa na potwierdzenie takich moich przeczuć, takiego wyczucia tematu, ponieważ ukazało się właśnie kilka dni temu na portalach końskich ukazał się artykuł związany z porwaniem. Oczywiście to było pod wpływem mojej powieści i w komentarzach też wyczytałem taką informację, że ktoś pamiętał, że pani Bielajowa pracowała w księgarni przy ratuszu i była osobą spokojną, smutną, nigdy się nie uśmiechała, że właśnie taka była osoba jakby wystraszona, taka
zaszczuta,
taka zbita przez życie. I czy to potwierdza takie moje, bo mówię, dużo rzeczy, ja sprawdzałem też w różnych podręcznikach, czytałem, rozmawiałem z psychologami, starałem się, żeby te postacie były jednak takie
prawdziwe,
w miarę realistyczne. No chyba mi się udało, bo tak mi się wydaje, że mi się to naprawdę udało.
Ostatnia wizyta, ta książka, którą teraz pan promuje, spotyka się pan z czytelnikami, którzy są przerażeni tą książką.
Ja jestem właśnie zaskoczony, bo mężczyźni są bardziej przerażeni niż kobiety. Na mężczyznach większe wrażenie robi książka. Jeżeli ktoś przyjdzie na spotkanie autorskie lub wysłucha taki wywiad jak dziś na przykład i weźmie się dopiero za lekturę, to on tą książkę odbierze prawidłowo. A jeżeli uważa, że to jest zwykła książka kryminalna, sensacyjna i nie ma tych podstaw, nie wie, że to jest prawdziwa historia, że to są podane prawdziwe fakty, nawet zegarkiem. To jest sprawa, że tak było, faktycznie. Faktycznie tak było, wywieziony był na wybrzeże. To on te książki może nie odebrać tak, jak powinien. On po prostu zlekceważy pewne rzeczy nie wyczuje. Mówię, nieraz są, i co jest ważne, trzeba tę książkę bardzo uważnie czytać, ja uważam powoli. Nie można na chybcika, bo nieraz ja specjalnie robiłem takie zdania, takie myki robiłem literackie, zdanie niedopowiedziane niby, ale to pokazujące tragedię tej osoby. Szczególnie tu zwracam uwagę na doktor Krzemińską. Takich pielachów było dużo i będzie dużo, bo tacy ludzie zawsze byli, są i będą. Tylko będą w różnych rodzinach, w różnych krajach. To wszystko zależy od uwarunkowań, w których oni się wychowali, prawda? Bo systemy ich tworzą. Systemy tworzą, takie potwory tworzą systemy.
No ale systemy też tworzą takie zdania, które to zdanie często się w pana powieści przebija. To znaczy, nie ma trupa, nie ma zbrodni, nie ma oskarżenia morderstwa. Przecież tenże kat został uniewinniony od zarzutu morderstwa. On miał tylko zarzuty o porwanie i tak dalej, torturowanie i inne sprawy, które w jego życiu gdzieś tam odkryto, ale za zamordowanie pani doktor nie odpowiadał.
Do tej pory nie wiem dlaczego, bo był precedens w Polsce, gdzie nie było ciała, i dostał zabójca, jak to się wtedy mówiło, czapę. Była taka. Tu chodziło o to, że to był obywatel Związku Radzieckiego. Młodszy lejtnant Armii Radzieckiej. Wiadomo, NKWD-zista. Wiadomo, że z tych słów się nie odchodzi, chyba że się dostanie kulkę w łeb. Więc później był w KGB. Także nie można było takiego człowieka skazać na karę śmierci w Polsce. A mało tego, przy nastrojach społecznych, jakie w tamtym czasie panowały w kraju, jakby się ludzie dowiedzieli, że Rusek na terenie Polski katował, pastwił się nad Polką, to bardzo możliwe, żeby doszło do rozruchów i to poważnych. Nie można było skazać na karę śmierci, więc trzeba było sprawie łeb ukręcić. Nawet jak z prokuratorem rozmawiałem i pytałem się go, powiedział, że odwiedzał go prokurator radziecki w tamtych czasach, kiedy było prowadzone dochodzenie. Pytał się dokładnie o Bielaja, co zeznawał odnośnie swojej współpracy z KGB i NKWD. Spytałem się prokuratora, czy odwiedzali go Rosjanie, Bielaja oczywiście, w więzieniu. Powiedział, że tego nie wyklucza. Nie może powiedzieć, że tak, nie może powiedzieć, że nie, ale tego nie wyklucza, bo to w tamtych czasach było możliwe. Także to były polityczne, odgórne naciski, musiały być, żeby nie dostał czapy tej przysłowiowej wtedy. To na pewno tak musiało być. Jestem tego pewny. I właśnie dlatego sąd w żaden sposób nie dopuszczał dowodów, w których było, że doktor Kamińska przebywała u Bielaja 3 tygodnie po porwaniu. Bo gdyby przebywała 3 tygodnie, to wtedy by trzeba było śledztwo skierować w stronę przesłuchań, ostrych przesłuchań, prawda, i Bielajowej, i innych świadków, sąsiadów. I jakby udowodnili, że 3 tygodnie, to byłaby szansa skazania go na karę śmierci. Nie może było do tego za żadne skarby dopuścić. I dlatego on nie dostał takiego surowego wyroku. On dostał tylko za porwanie 18 lat odsiedział, dokładnie 18 lat, co do dnia. Także tu nie wyszedł warunkowo, równo 18 lat odsiedział w więzieniu za to.
I jeszcze do 1993 roku żył.
Tak, i jeszcze taka była nawet sytuacja, czytałem jego list, w aktach był jego list, jak zwraca się do prokuratury, do sądu, do prokuratury, do prokuratora generalnego z prośbą, że ponieważ został pozbawiony obywatelstwa polskiego, no bo niesłusznie miał i przywrócił do nazwiska śledztwa, nie mógł mieć dowodu osobistego, bo nie miał polskiego obywatelstwa, więc się zwraca z prośbą, że on dalej chce walczyć, że jest niewinny, tu cytuję prawie list, i chodzi o to, że nie mając dowodu nie może nic robić, więc co ma robić, prawda, z prośbą o pomoc się zwracał, ale to już ten list, już taki list człowieka autentycznie przegranego kompletnie.
No ale nigdy nie żałował swoich czynów, nie ma na to dowodów.
Czy żałował? Dowodów na to nie ma. Trudno powiedzieć, no. Może tam coś się w nim jednak zatliło pod koniec życia. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że się coś w nim zatliło. Ale wnioskując po jego postępowaniu, raczej w to wątpię. Mhm. Raczej w to wątpię. To była w ogóle bardzo skomplikowana postać, bo mówię, miał te ciągotki literackie, mało tego. Społecznie się nieraz udzielał. Pomagał, faktycznie pomagał. Ale ja przypuszczam, że to była pomoc, bo liczył, że to mu się później przyda do czegoś, prawda? Także naprawdę...
To było cyniczne zachowanie.
Cyniczne, to było typowo cyniczne zachowanie, tak jest.
Czy ta pierwsza książka tego typu obudziła w panu chęć pisania kolejnych takich właśnie książek, czy to jest tylko incydent w pana pisarskiej karierze?
Trudno mi powiedzieć.
Bo tak jak pan od początku powiedział, pisze pan inne książki.
Zupełnie, zupełnie inne. To znaczy, wydaje mi się, że mam jedną książkę prawie skończoną, podobną trochę, znaczy w stylu oczywiście, zupełnie co innego, ale muszę to przemyśleć, nie wiem, czy nie poleży kilka lat, zobaczymy. Może coś nowego będzie za rok, ale tu no nic nie chcę mówić, ja to samo z tą książką. To był taki.
Ile pan pracował nad tą książką?
Znaczy sama książka to ja szybko piszę, także tutaj to krótko, ale zbieranie materiałów kilka miesięcy trwało. No w dzisiejszych czasach jest to dużo łatwiej na pewno niż kiedyś, to nie ma o czym mówić. Najważniejsze to było ruszyć z książką, bo musiałam wiedzieć, w którym miejscu wejść w historię, powiedziałam, w którym miejscu wyjść z historii, prawda? To jest strasznie ważne, no bo się trudno pisać, nie zamierzałam biografii Bielaja pisać, broń Boże, czy Bielacha. To chodziło o to, że to był najciekawszy ten moment, który najbardziej interesował wszystkich, prawda?
No, ta konstrukcja właśnie jest wybrana w sposób stuprocentowo trafiony.
To musiało wszystko pasować. No, naprawdę, słowo daje, że ja wiem, że każdy autor po napisaniu książki w pierwszej chwili mówi, ale super, ale piękne, dopiero wydawca to weryfikuje brutalnie. Tak tu wiedziałem, że to jest dobre. Powiem tak, państwo sekielscy nic nie wiedzieli, że ja tę książkę piszę. Zasygnalizowałem, bo byłem w kontakcie, tylko że coś tam, jakieś mam pomysły. W pewnym momencie powiedziałem, że już ją kończę i byli kompletnie zaskoczeni. Dosłownie wysłałem do nich książkę i dostałem... To jest też w ogóle fantastyczna sprawa, powiem pani. To jest warto, to jest taka już typowo, taka moja, bym powiedział, dosyć prywatna, osobista rzecz, że ja zacząłem książki pisać w 81 roku. Napisałem pierwszą powieść. Przełom 81-82 roku. To była taka science fiction. Powiem tak, technicznie straszne to było. Pomysł był do tej pory uważam, że świetny. Dostałem odmowę. Wtedy było mało wydawnictw, bo to było kilka wydawnictw w Polsce. Dostałem odmowę. Suche nitki recenzenta mnie nie zostawił. I do tej pory pamiętam, że dostałem tę odmowę 10 lutego. Mam to moje imieniny są 10 lutego. Niech państwo sobie wyobrazić, 10 lutego dostałem od państwa sekielskich, nie wiedzieli, dostałem umowę na książkę. Rok temu i 10 lutego dostałem w tym roku, nie wiem, też chyba to jest przypadek, 10 lutego przyszła przesyłka z książkami do mnie, także...
Symboliczna data.
Naprawdę to wyszło tak symbolicznie, że naprawdę, tym bardziej, że uważam, że to jest moja najlepsza książka do tej pory, która się ukazała, bo czy najlepsza napisana, nie wiem, bo jeszcze mam dwie jeszcze w szufladzie i jeszcze będę pisał.
Będzie pan pisał, więc tak. Właśnie, ale z dotychczasowych najlepsza.
Tak mi się wydaje, tak mi się
uważa.
Wydaje.
Nie no, jeśli o mnie chodzi, książka bardzo mi się podobała, choć jest to lektura traumatyczna i bynajmniej nie rozrywkowa.
Nie,
ale wręcz przeciwnie, ale książka świetna. Gratuluję serdecznie panu tej książki. I zachęcam państwa do przeczytania książki Jacka Ostrowskiego, Ostatnia wizyta. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim gościem był pan Jacek Ostrowski, autor książki Ostatnia wizyta. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Ostatnia wizyta to najnowsza książka Jacka Ostrowskiego. No i jak państwo słyszeli, pierwsza w tym gatunku, o którym mówiliśmy. Na co dzień Jacek Ostrowski pisze książki z pogranicza powieści gotyckiej i fantastyki. Jeśli ktoś chciałby poznać inną twórczość Jacka Ostrowskiego, to oczywiście też polecam. A w dzisiejszych literackich spotkaniach to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbska. Do usłyszenia.
This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret life. In my secret life, I smile when I'm angry, I cheat and I lie.
Secret land.